Ferie na Dolnym Śląsku zakończone, ale nie ferie od polityki. W naszym studiu politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Zacznijmy od konferencji w Monachium. Panie profesorze, czy przyniosła ona jakieś konkrety?
Znaczy, to nie jest miejsce, które ma przynosić konkrety. To jest raczej takie forum, w którym przede wszystkim się rozmawia. To jest właściwie konferencja z wielkimi tradycjami, która właściwie służy temu, żeby porozmawiać trochę w takiej atmosferze no mniej oficjalnej, swobodniejszej. Niemniej jednak to jest konferencja, która bardzo dobrze potrafi zdiagnozować te aktualne trendy w kwestiach związanych z bezpieczeństwem.
To jaki jest ten trend na poprawę stosunków transatlantyckich dzisiaj?
Znaczy, generalnie rzecz biorąc, tutaj widać wyraźnie, że zwłaszcza Amerykanie troszeczkę chyba zorientowali się, że ten ostatni rok nie był dobry, jeśli chodzi o te relacje atlantyckie. Równo rok temu na konferencji w Monachium przecież był J.D. Vance, który z takim dość ostrym i no wręcz obraźliwym przemówieniem tak naprawdę wystąpił. Tutaj widać wyraźnie, że Amerykanie trochę zmienili ton. Przyjechał sekretarz stanu, który, no, którego doświadczenie dyplomatyczne jest jednak znacznie, znacznie większe. No i widać wyraźnie, że z jednej strony oczywiście troszkę łagodził ten przekaz, ale te najważniejsze punkty no, pozostały w sumie jednak niezmienione. To znaczy Amerykanie tutaj bardzo wyraźnie dają Europie sygnał, że Europa powinna, krótko mówiąc, sama o siebie zatroszczyć się znacznie bardziej niż dotąd. Natomiast to, co wydaje się ważne...
Jeszcze, panie profesorze, to oznacza, że w kwestiach bezpieczeństwa dzisiaj USA w ogóle nas nie potrzebują jako Europy?
No nie, to znaczy problem polega na tym, że oni nas potrzebują, dlatego że wydaje się, że Amerykanie zorientowali się, że lepiej będzie koncentrować ten swój potencjał jednak gdzie indziej. To znaczy tutaj przede wszystkim oni patrzą bardzo teraz wyraźnie na Bliski Wschód, patrzą na także na Daleki Wschód i to są te obszary, które wydają się w tej chwili w polityce amerykańskiej ważne. Natomiast oczywiście z punktu widzenia Amerykanów i to oczywiście także na tej konferencji wybrzmiało, Europa także jest ważna i tutaj ta równowaga jest istotna, ale o tą równowagę mają się zatroszczyć Europejczycy. Tu udział Amerykanów ma być mniejszy, no i ten potencjał, który jak gdyby zostanie zabrany właśnie przez Amerykę, ma zostać uzupełniony tutaj aktywnością europejskich członków NATO i zdaje się taki jest ten amerykański plan, że Europa odpowiada za siebie znacznie bardziej niż było to wcześniej, natomiast Amerykanie wspierając Europę oczywiście, ale jednak koncentrują ten swój potencjał na zupełnie innym obszarze i no przede wszystkim koncentrują się tutaj na tych obszarach pozaeuropejskich. No i to z punktu widzenia przede wszystkim także wojny na Ukrainie ma znaczenie, bo to przenosi w jakimś sensie znaczną część odpowiedzialności także na Europę.
O, dzisiaj słucham wywiadu z panem Michałem Szczerbą w RMF i jak powiedział, nikt nie wierzy, że Rosja chce zakończyć tą wojnę.
Znaczy tutaj widać wyraźnie...
To wybrzmiało z Monachium.
Tak, i to widać wyraźnie, że Europa jakby pogodziła się w ciągu tego roku, który minął od tej poprzedniej konferencji z tym faktem. I tu bardzo takie mocne wystąpienia no, kilku przywódców europejskich, bo zarówno kanclerz Niemiec mówił o tym bardzo mocno, jak i sekretarz generalny NATO. To już zupełnie inny ton, zupełnie inny sposób widzenia tej sytuacji. No i wygląda na to, że do przywódców europejskich ta prawda dotarła, że jednak Europa po prostu musi się zatroszczyć teraz o siebie znacznie mocniej niż było to wcześniej, że teraz możemy mniej liczyć właśnie na to, że Amerykanie to za nas załatwią. No i to z pewnego punktu widzenia to są dla Polski dobre wiadomości, dlatego że w gruncie rzeczy no to jest tak, że ci sojusznicy europejscy, nawet jak popatrzymy na mapę, no oni są bliżej po prostu. Znaczy tutaj ten potencjał amerykański jest, ale potrzeba czasu, żeby go uruchomić. Więc widać wyraźnie, że tutaj jeśli rzeczywiście będzie tak, że te duże kraje europejskie, Niemcy, Francja, Wielka Brytania będą rzeczywiście angażować się w te działania na wschodniej flance NATO znacznie mocniej niż do tej pory, to jest zarówno dla Polski dobra wiadomość, jak i w gruncie rzeczy dla tych wszystkich państw właśnie na wschodzie Europy, które czują się niepewnie właśnie w rosyjskim sąsiedztwie i w sąsiedztwie wojny na Ukrainie.
Żeby odstraszyć Putina, bo przecież mówi się, że rok 2027 będzie przełomem i to wtedy zdecydują się losy także Polski.
Znaczy, problem polega na tym, że tutaj widać wyraźnie, że i to też bardzo wyraźnie w Monachium powiedziano. To jest rzeczywiście chyba tak, że w Europie już nikt nie wierzy w intencje pokojowe Putina, jakiekolwiek. Wszyscy sobie zdają sprawę, że te negocjacje, które trwają, to jest po prostu działanie pozorowane. I to jest tak, no chyba w tej chwili, jeśli chodzi o ten świat zachodu, to chyba tylko Donald Trump jeszcze wierzy, że coś można z Putinem załatwić. Inni już tych złudzeń nie mają. Chyba także to się coraz mocniej przebija do amerykańskiej administracji. No i to ostatecznie no, oznacza jednak pewną zmianę tych akcentów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo europejskie. No i w tym kontekście tutaj Polska się musi w tym odnaleźć oczywiście i na nowo zdefiniować tą swoją tutaj agendę i te swoje działania, dlatego że taka prosta konstrukcja, że to Ameryka ma tutaj zapewnić pokój w Europie, to się już chyba nie sprawdzi. To już rzeczywiście, tak jak mówił tutaj amerykański sekretarz stanu, to jest raczej melodia już dnia wczorajszego, że dzisiaj już ten świat po prostu inaczej wygląda.
Jak pan profesor ocenia wystąpienie w trakcie konferencji w Monachium wicepremiera Sikorskiego, Radosława Sikorskiego?
To chyba były w ogóle dobre godziny dla Radosława Sikorskiego.
On tam, nie za mocny ton słowa jego?
To znaczy, ja mówiłem o tym na początku naszej rozmowy, że ta konferencja w Monachium, ona temu służy. To znaczy, tam można powiedzieć takie rzeczy, których właściwie w takich rozmowach politycznych, oficjalnych, no, głośno się nie mówi. Natomiast ta konferencja, no właśnie po to jest, żeby jednak wymienić tego typu spostrzeżenia i uwagi, no, z którymi normalnie politycy w takich oficjalnych sytuacjach no, starają się być tutaj bardziej wstrzemięźliwi. Natomiast w tego typu okolicznościach, podczas tych paneli, no, padają czasami bardzo mocne głosy. To na przykład ci z Państwa, którzy oglądali relacje z Monachium, na pewno zwrócili uwagę na przykład choćby na wypowiedź Hillary Clinton, no, która była całkowicie niedyplomatyczna. To ona tutaj bardzo ostro wyraziła się o Donaldzie Trumpie i o polityce administracji i to no, w ustach osoby, która po pierwsze kandydowała na urząd prezydenta, po drugie także przecież była sekretarzem stanu w administracji Obamy, no to nie są słowa przypadkowe, natomiast one pewnie w takich oficjalnych okolicznościach by nie padły. Natomiast Monachium no, daje taką możliwość. Zresztą to są takie, no, konferencja w Davos jest także tego typu forum, gdzie można porozmawiać troszeczkę mniej oficjalnie. No i tutaj Radosław Sikorski się świetnie odnalazł w tym anturażu i myślę, że to jego wystąpienie było bardzo dobre.
Mniej oficjalnie można było pozwolić sobie w Monachium, ale wydaje się, że niepotrzebnie rozpętał spór w swojej retoryce w mediach społecznych marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Znaczy problem polega na tym, że Włodzimierz Czarzasty...
Bo to był już oficjalny ton, panie
tak,
profesor.
Ale Włodzimierz Czarzasty w tym konflikcie z obozem prezydenckim, on się bardzo dobrze odnajduje i myślę, że to jest...
Z obozem prezydenckim, a także z USA stosunki. No USA tak, zaostrzył.
To wydaje mi się, że tutaj również akurat to, że to trafiło na Czarzastego, to nie jest najgorsze, dlatego że, no właśnie, Czarzastemu z kolei wolno nieco więcej niż na przykład rządowi. I tutaj oczywiście rząd w tych oficjalnych kontaktach musi
zachować pewną
wstrzemięźliwość. Natomiast tutaj Włodzimierz Czarzasty powiedział to, co powiedział i moim zdaniem miał prawo to powiedzieć, dlatego że to, co zrobił...
Może przypomnijmy dlaczego, bo to chodziło o przyznanie nagrody pokojowej Donaldowi Trumpowi.
Znaczy to chyba jakby kwestia, to był właściwie tylko zapalnik, który ten konflikt rozpętał. Ja myślę, że tutaj to, co jest w tym wszystkim no, najgorsze, to jest to, co wydarzyło się potem. To znaczy tutaj wypowiedzi pierwszego ambasadora, który skomentował to w sposób taki bardzo niedyplomatyczny. No to oczywiście ten konflikt niepotrzebnie eskalowało. Wydaje mi się, że tymi eskalującymi jednak to była przede wszystkim tutaj strona amerykańska, chociaż trzeba powiedzieć, że to, co się wydarzyło w kolejnych dniach, pokazuje, że Amerykanie tu szybko niejako przywołali do porządku swojego ambasadora.
PiS zawnioskowało tajne posiedzenie Sejmu.
No tak, ale widać, że to się pewnie rozejdzie jakoś po kościach, dlatego że widać, że Amerykanie tutaj zareagowali pewnie i ambasador został, sądzę, dość mocno jednak zrugany za tego typu zachowanie.
Zresztą ten wpis został usunięty.
Tak, dokładnie. I tutaj myślę, że...
Czarzasty nie cofnął swoich słów.
To prawda, natomiast to, że oczywiście Polska nie popiera tutaj starań akurat Donalda Trumpa, to jest zrozumiałe. To znaczy taka sytuacja, w której już sam apel o to poparcie, to jeszcze pół biedy. Natomiast no, ten pomysł, że przysyła się już gotowy dokument na zasadzie podpiszcie i wyślijcie, no to jednak jest trochę upokarzająca praktyka i myślę, że tutaj akurat każdy marszałek Sejmu pewnie zareagowałby podobnie. Zresztą to było niezwykle ciekawe, że te działania Czarzastego zostały na przykład bardzo silnie wsparte przez polityków Konfederacji. To jest chyba pierwszy przypadek, który w życiu politycznym zauważyłem, kiedy właśnie i Konfederaci, i Lewica mówią jednym głosem o różnego rodzaju kwestiach, bo zazwyczaj...
Tu koalicji raczej nie będzie.
Tu koalicji nie będzie. No niemniej jednak tutaj jest to dosyć symptomatyczne, że te głosy się rozłożyły właśnie w ten sposób. Natomiast myślę, że to tak naprawdę, jeśli chodzi o ten konflikt na linii, powiedzmy, Czarzasty, Stany Zjednoczone, to się raczej...
No ale później jeszcze było rozmawianie o rzekomych związkach biznesowych Czarzastego z Rosjanami.
Znaczy... Generalnie rzecz biorąc, ja powiem w ten sposób.
Kula śniegowa ruszyła na niego.
To prawda, natomiast ja się, szczerze powiedziawszy, niektórym politykom trochę dziwię, że akurat tak odważnie poruszają ten temat, bo to tak naprawdę, jeżeli zaczniemy w tym grzebać mocniej, to akurat rząd Prawa i Sprawiedliwości ma tutaj sporo za uszami. Choćby przypomnijmy sobie kwestię dotyczącą choćby importu węgla w latach 17-18, jak to wyglądało. Więc ja myślę, że tutaj te kontakty biznesowe z Rosją to nie jest temat, który akurat politycy prawicy powinni jakoś mocno eksploatować, bo mogą no, niespodziewanie oberwać także rykoszetem, bo tutaj jest każda ze stron może znaleźć argumenty do atakowania przeciwników. Więc szczerze powiedziawszy dziwię się trochę, że akurat ten wątek jest jakoś eksploatowany. Tym bardziej, że ta sprawa jest przecież znana od wielu lat. Czarzasty to wielokrotnie tłumaczył,
wyjaśniał. Ale może była okazja do tego, by go zaataakować, bo wypłynęły niektóre sprawy i ten spór się zaostrzał.
Znaczy jest taka teoria, chociaż to trudno się czasami połapać, do czego to się odnosi, że jedna afera w polityce ma przykrywać drugą, tylko że to już w pewnym momencie wszyscy się gubią, co właściwie kogo ma przykryć i tak dalej.
Więc świeża, tak, więc to ją na boku.
Jest duży problem czasami, żeby się w tym rozeznać, jeśli się na to patrzy z zewnątrz.
Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować pieniądze unijne na sejf? Panie profesorze, jak to rozumieć?
Ja myślę, że no, z dwóch powodów. To znaczy powód pierwszy to jest, jakby można powiedzieć, pewien kac, który jest w PiS-ie po wcześniejszych doświadczeniach związanych z tymi pieniędzmi pokovidowymi, które miały do Polski trafić, zostały wstrzymane. Tutaj Komisja Europejska dopiero po zmianie władzy te pieniądze odblokowała, więc tutaj zdaje się, PiS się obawia takiej sytuacji, że no, za chwilę pojawi się tego typu opowieść, że jeśli PiS na przykład wygra w Polsce wybory, to te pieniądze na polską obronę znowu zostaną zablokowane, bo PiS coś tam zrobi, co nie spodoba się Komisji Europejskiej. I myślę, że to jest jakby jedna rzecz, czyli właśnie ta warunkowość PiS-owi przeszkadza, chociaż to może z kolei świadczyć, no, że również po ewentualnym powrocie do władzy no PiS zdaje sobie sprawę, że może podpaść Komisji Europejskiej, co też niezbyt dobrze wróży. I to jest jakby jeden powód, ta kwestia warunkowości. Powód drugi, no to jest to, o czym mówi otoczenie prezydenta. To znaczy ten program jest dla Europy i dla Polski. Znaczy nie da się z tych pieniędzy kupić raczej broni amerykańskiej. No a tutaj widać wyraźnie, że akurat ośrodek prezydencki tutaj, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, stawia absolutnie na Amerykę na pierwszym miejscu. No i tutaj chyba trochę otoczenie prezydenta obawia się gniewu administracji Donalda Trumpa, że oto te pieniądze zamiast popłynąć za ocean, popłyną do Europy. No i być może pojawi się jakaś konkurencja na tym rynku uzbrojenia, która być może te zyski Amerykanów trochę uszczupli.
Tylko pamięta pan te słowa Mariusza Błaszczaka dotyczące sejf.
No tak, tylko że tutaj oczywiście no, to PiS raczej gra na tym pierwszym fortepianie, związanym z warunkowością otoczenia prezydenta na tym drugim. Natomiast to jest niezwykle kłopotliwa sytuacja. Ja myślę, że tutaj zarówno PiS, jak i prezydent się w którymś momencie jednak z tej obstrukcji wycofają, bo tutaj ewentualne zablokowanie tego programu byłoby niezwykle kosztowne politycznie i tutaj PiS by się na ogromne ryzyko tutaj wystawił, dlatego że to byłoby niezwykle trudno wytłumaczyć opinii publicznej, dlaczego z jednej strony mówimy o konieczności dozbrajania, wzmacniania armii, a z drugiej strony no, blokujemy bardzo znaczące środki, no bo to oczywiście to jest pożyczka, no ale z drugiej strony to nasze możliwości finansowania tych programów modernizacyjnych no bardzo, bardzo mocno podnosi. No i tutaj można powiedzieć racjonalne wytłumaczenie, dlaczego my odrzucamy te pieniądze, będąc w takiej dosyć przymusowej sytuacji, to jest no, duże polityczne ryzyko. Więc myślę, że na razie ten konflikt jest, ale sądzę, że jeżeli uda się jeszcze gdzieś tam w procesie ustawodawczym, bo przecież ta ustawa jeszcze do Senatu trafi, może jakieś poprawki tam się pojawią i myślę, że to się
może
powinno
być
jakoś
weto prezydenta?
Rozejść. Nie sądzę, nie żeby było. Dlatego, że tak jak powiedziałem, tutaj no, prezydent ten swój przekaz buduje jako ten silny człowiek dbający o bezpieczeństwo i tutaj to weto, no to byłoby zupełnie w poprzek tej logiki i nie pasowałoby do tego wizerunku.
Będą kolejne odejścia z Polski 2050?
Myślę, że tak, dlatego że tej partii niezwykle zaszkodziła ta nieudana druga tura wyborów. Myśmy, zdaje się, rozmawiali kilka tygodni temu przeddzień niemal tych wyborów, które miały szansę uzdrowić sytuację, no ale ponieważ one się nie udały, one zdecydowanie zepsuły zaufanie między liderami tej partii. Tam już tego zaufania nie ma po prostu.
Nawet słyszymy, że pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli obecna szefowa, działa niedemokratycznie i manipuluje.
No więc właśnie, tam się pojawiają tego typu oskarżenia. Oczywiście to jest kłopot niezwykle poważny dla koalicji, dlatego że no jednak tych 30 posłów z klubu Polski 2050, no to tak naprawdę przesądza o tym, czy koalicja ma większość. Co prawda wszyscy ci, którzy krytykują nową przewodniczącą, no zarzekają się, że oczywiście oni dalej będą wspierać rząd, no ale im bardziej się ta koalicja nam sfragmentaryzuje, rozdrobni, no tym będzie trudniej spójność w tych głosowaniach w najbliższych miesiącach utrzymać. Tym bardziej, że słyszymy przecież już nawet jakieś pomysły, że być może jakaś nowa partia powstanie tutaj w oparciu o tych niezadowolonych działaczy Polski 2050. Więc no, widać, że ten kryzys jest poważny i to rozstrzygnięcie w tej drugiej turze, ale tej przesuniętej, nie tyle nie rozwiązało sprawy, tylko wręcz zaogniło ten konflikt. No i tutaj widać wyraźnie, że no bardzo trudno będzie się tej partii utrzymać na rynku. Nawet nie wiem, czy nawet jeśli do tego rozłamu by nie doszło, to czy nie dojdzie tutaj po prostu do jakiejś zmiany szyldu, bo być może taki nowy początek będzie musiał być zrobiony, bo bardzo trudno będzie Polsce 2050 odzyskać zaufanie wyborców.
Obserwował pan wydarzenie 25-lecia powołania struktur Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku?
No to był taki chyba dość smutny jubileusz mimo wszystko.
Mało się przebił medialnie.
Bo po pierwsze mało się jakoś tak medialnie to przebiło. Po drugie, No tu znowu mamy trochę podobną sytuację, znaczy są wybory wewnętrzne.
No i jest konflikt wewnętrzny.
A te wybory wewnętrzne, one ujawniają w każdej partii, tutaj akurat Koalicja Obywatelska nie jest wyjątkiem, ale one ujawniają różnego rodzaju interesy, różnego rodzaju frakcje, różnego rodzaju właśnie konflikty, które na co dzień są skrywane. One gdzieś tam przy wyborach wybuchają z całą siłą. No i to akurat można powiedzieć tak, że te różnego rodzaju podziały w tej akurat dolnośląskiej, kiedyś Platformie, teraz Koalicji, no one mają swoją tradycję już sięgającą wielu, wielu lat wstecz. No i tutaj trochę to widać. To znaczy te pęknięcia są widoczne i ja nawet nie wiem, czy te wybory też sytuację jakoś skleją, uspokoją, czy nie. Chociaż z drugiej strony, no tutaj wiadomo, że stawka jest bardzo duża, no choćby dlatego, że to te półtora roku szybko minie i za chwilę trzeba będzie się zmobilizować do wyborów parlamentarnych, które dla, no zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, tutaj dla tej partii stawka będzie ogromna. No i dobrze byłoby, żeby te struktury działały w sposób sprawny i efektywny, no ale jeśli one wyjdą z tej kampanii wyborczej znowu poobijane, no to nie wróży dobrze właśnie w kontekście tych zbliżających się w przyszłym roku wyborów.
A kto ma największe szanse, by zostać szefem dolnośląskich struktur dziś Koalicji Obywatelskiej? Michał Jaros, Jerzy Pokój, Wielichowska, pani marszałek? Na kogo pan stawia?
Znaczy tutaj trudno na kogoś postawić, dlatego że akurat jeśli chodzi o te wybory, to od czasów słynnych wyborów, gdzie rywalizowali panowie Schetyna i Protasiewicz.
Tak. To znam naprawdę Karpacz.
Tak, słynne wybory w Karpaczu. Naprawdę na Dolnym Śląsku bardzo trudno obstawiać. Natomiast jeśli mógłbym wskazać takiego czarnego konia tych wyborów, to rzeczywiście może kimś takim być pani Wielichowska, która no myślę,
jeszcze
że ona może liczyć
do startu ewentualnego kandydata.
Znaczy, no właśnie,
mogą.
Pytanie, czy jak to będzie ostatecznie,
jeszcze?
Kto się jeszcze pojawi. Natomiast no, to jest osoba, która zdaje się mogłaby liczyć na poparcie premiera. A to jest decydujące. Myślę, że tutaj ci, którzy jeszcze mają wątpliwości, na kogo głosować, chyba jednak trochę czekają na sygnał z góry. To znaczy, tu będzie ważne, kogo wskaże lider partii, po której stronie się opowie. No zobaczymy. No, być może Michał Jaros będzie tutaj korzystał z tego poparcia, ale niewykluczone, że jakiś czarny koń nam się jeszcze pojawi w najbliższych dniach.
Dziękuję bardzo. Politolog, profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo.